Reszta nocy zeszła bez przygody. Bachmat, podjadłszy nieco sianem zeszłego ranka, szedł bardzo wytrwale, tak iż sama Basia podziwiała jego siłę. Był to tatarski koń Wilczar, wielkiej urody i wytrwałości prawie bez granic. W czasie krótkich postojów, które czynila Basia, żarł wszystko nie przebierając, mchy, liście, obgryzał nawet korę drzewną i szedł, a szedł. Na polanach puszczała go w skok. Wówczas stękał nieco i oddychał rozgłośnie. Powstrzymywany, sapał, trząsł się i spuszczał nisko głowę ze znużenia. Ale nie padał. Dzianet choćby nie zginął pod wilczymi zębami i tak by nie wytrzymał takiej drogi. Nazajutrz Basia, odmówiwszy ranne pacierze, poczęła czynić rachunek czasu. Azji wyrwałam się w czwartek z południa, mówiła sobie, i jechałam w skok do nocy. Potem przeszła w drodze jedna noc, potem cały dzień, potem znów cała noc i teraz zaczął się trzeci dzień. Chyba pogoń, choćby i była, musiała już wrócić i chrebtiów powinien być niedaleko, bo przecie nie żałowałam koni. Po chwili zaś dodała: oj, czas, czas już. Boże, zmiluj się nade mną. Chwilami brała ją chęć zbliżyć się ku rzece, bo przy brzegu prędzej by pomiarkowała, gdzie jest, ale bała się, pomnąc, że 50 azjowych lipków zostało u pana Gorzyńskiego w Mohilowie. Przychodziło jej na myśl, że kolując tak bardzo, mogła jeszcze nie przejechać Mohilowa. W drodze, o ile sen nie zamykał jej oczu, starała się wprawdzie uważać pilnie, czy nie trafi na jar bardzo obszerny, podobny do tego, w którym leżał Mohilów, ale nie zauważyła nic takiego. Jar zresztą mógł się zwężać i wyglądać zupełnie inaczej przy Mohilowie niż w głębi. Mógł się i kończyć albo skręcać o kilkanaście stajeń za miastem. Słowem, Basia nie miała najmniejszego pojęcia, gdzie się znajduje. Prosiła tylko nieustannie Boga, żeby to było już blisko, bo czuła, że niedługo już wytrzyma trudy, zimno, bezsenność, wreszcie głód. Od 3 dni żywiła się tylko siemieniem, a chociaż oszczędzała go bardzo, jednak ostatnie ziarnko zjadła tego ranka i nic nie było już w woreczku. Teraz mogła się tylko żywić i rozgrzewać nadzieją, że chrebtiów blisko. Prócz nadziei rozgrzewała ją zapewne i gorączka. Basia czuła doskonale, że ją ma, bo jakkolwiek na świecie było coraz zimniej, a nawet po prostu mroźno, ręce jej i nogi, o ile były na początku podróży skostniale, o tyle teraz rozpalone i pragnienie dokoczało jej wielkie. Byle przytomności nie utracić, mówiła sobie, byle choć na ostatnie tchnienie zdążyć do chrebtiowa, zobaczyć Michała, a potem dziej się wola Boża. Przyszło jej znowu przeprawiać się przez liczne strumienie i rzeki, ale albo były płytkie, albo zamarznięte. Na niektórych wierzchem płynęła woda, a spodem był lód twardy i mocny. Jednakże najbardziej ze wszystkiego bała się tych przepraw, dlatego że i Bachmat, jakkolwiek nieustraszony, bał się ich widocznie. Wchodząc w wodę lub na lód, chrapał, tulił uszy, częstokroć opierał się, a zmuszony wchodził ostrożnie, stawiając zwolna nogę przed nogą i wietrząc rozdętymi nozdrzami. Było już dobrze z południa, gdy Basia, jadąc gęstym borem, stanęła przed jakąś rzeką, większą od innych, a zwłaszcza znacznie szerszą. Wedle jej przypuszczenia mogła być to Ladawa albo Kalusik. Na ten widok zabiło jej serce radością. W każdym razie chrebtiów musiał być niedaleko. Choćby go zaś Basia i minęła, zawsze mogła się uważać za ocaloną, bo tam i kraj był więcej osiadły i ludzi mniej się należało obawiać. Rzeka, jak Basia mogła sięgnąć okiem, miała brzegi strome. W jednym tylko miejscu widocznie był szczerk i spętana lodem woda zachodziła łagodnie na brzeg, jak gdyby rozlana w płytkim, a rozłożystym naczyniu. Brzegi były zupełnie zmarznięte. Środkiem tylko płynęła szeroko wstęga wody. Lecz Basia spodziewała się, że znajdzie pod nią lód, jak zwykle.